czarne w mojej pamięci pozostały w całym moim życiu, a że miejsce, nie tylko gdzie mieszkałem, ale miejsce, gdzie byłem wychowany, kochany, pieszczony, gdzie myśmy mieli również lasek, zbieranie grzybów, mama odpowiadała bajki o krasnoludkach, o bociankach, ojciec opowiadał o napadach krzyżaków, Tatarach. I to wszystko tworzyło we mnie taką wyobraźnię, która została do dzisiaj. Za to jestem niesamowicie wdzięczny. Pamiętam dużo rzeczy, powiedzenia, uwagi, jak się zachowywać, co to jest grzeczność, wiara w Boga, modlenie. Mama zawsze przed spaniem brała mnie koło łóżka, klęczała ze mną, ucząc paciorka. I mama tak uczyła, że na drugi dzień, jak się będziesz modlił, to wszyscy będą zdrowi, twoja rodzina, mama, tatuś. I będziesz zadowolony, nic złego się nie stanie, bo aniołek będzie stróżował nad tobą.
W cieniu małego chłopca. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Wiesław Adamczyk urodził się w 1933 roku w Warszawie. Całe swoje dzieciństwo, które trwało zaledwie 7 lat, spędził w Kresowych Sarnach i pobliskim Łucku.
Ponieważ ojciec był kapitanem w polskim wojsku i brał mnie do swojego gabinetu, pokazywał te wszystkie szable i szelby myśliwskie, żołnierskie mundury i mówił o bitwie pod Grunwaldem i przeciw Tatarom i również mi opowiedział o bitwie przeciwko bolszewikom, to już było pod koniec, że walczył o wolność. Nie wiedziałem dosłownie w tych latach, co to wolność jest, ale tylko wiedziałem, że w kręgu tego miejsca, gdzie myśmy mieszkali, to był świat. Mama tam czasami mówiła, jak nie będziesz jadł, to uważaj, bo miliony dzieci głodują gdzieś tam daleko w Chinach czy w Indiach. Ale dla mnie, ja nie wiedziałem, jaki to jest świat, kto głoduje. Wiedziałem tylko, że jestem szczęśliwy, bo byłem kochany i dużo się nauczyłem, nie zdając sobie sprawy, to co się nauczyłem, jako to miało wielką wartość. Dla mnie ta wojna, to wyobrażałem sobie, że to może jest to samo, jak był Grunwald. W jednym dniu była bitwa i na tym koniec. Co ja myślałem, że po paru dniach wojna się skończy. Niestety. Ojciec pewnego wieczoru podszedł do mnie do sypialni i podniósł mnie, pocałował i powiedział, że muszę jechać, żebym się opiekował mamą. Nie mogłem zrozumieć, co te słowa znaczą. Z tego powodu, że całe moje życie przez 7 lat ktoś się opiekował mną. I mama, i nania, i siostra. I w ogóle nie wiedziałem, że dziecko może samo się z sobą zająć, nie mówiąc o kimś innym. Jak wbili się Sowieci żołnierze do domu z karabinami i brutalnie się zachowywali, w nocy oczywiście. Ja byłem wystraszony, bo pierwszy raz w życiu widziałem ludzi, którzy się arogancko i brutalnie zachowują. Ja byłem przyzwyczajony, że jak pani weszła do jakiegoś pokoju, mężczyźni wstawali, całowali w rękę, grzeczni byli, a ci przeklinali, rozrzucali wszystkie rzeczy i mama płakała i tak samo my. Jak brałem swoje książki do zapakowania, ten kapitan NKWD powiedział matce, powiedz swojemu synowi, żeby tego nie brał, bo tam gdzie my jedziemy, my mamy wszystko, wszystko, nawet zapałki. A ja w 7 latach myślę, czy ten człowiek zwariował, czy on jest głuptas? Przecież my mamy zapałki. Dlaczego on się chwali tym? Teraz pakowali nas do tego wagonu dla bydła. Widzę, że tam jest dziura gdzieś w środku. Nie wiedziałem, po co ta dziura. Były te prycze. Wkrótce się dowiedziałem, dlaczego ta dziura tam była. To było pierwszą realizacją dla mnie, że coś okrutnego się stało. W domu, jak mama mówiła, Wiesiu, jak idziesz do łazienki, zamknij drzwi, wymyj ręce i zamknij drzwi z powrotem. Ja widzę, czy kobieta, czy mężczyzna musi robić w oczach innych, a mama mi niedawno temu mówiła, żeby drzwi zamknąć. Ja nie mogłem tego zrozumieć. To był wstyd. Ja nie mogłem parę dni oddać naturze, co powinienem. Ale wstyd, że moja mama i moja siostra, dobrze wychowana i inni ludzie, byli tak poniżeni. W ten czas może nie znałem słowa poniżenie, ale czułem to. Będę to pamiętało na całe życie. Co wszystko robię teraz na temat deportacji i Katynia, właśnie dotyczy się tego, co myśmy przeszli, jak byli poniżeni, i deportacja i Katyn się nie skończyła w tych historycznych datach, bo żyje z ludźmi. Nawet ci, co nie przeżyli, Polacy jako naród jest też poniżony tym, kto nas chciał wykończyć. Ale wracam do tematu znowu. Jedziemy około 3 tygodni, nie wiedząc gdzie, ja to nazywam donikąd. I co się stanie potem? Przyjedzie gdzieś i co się stanie? Nieświadomość tego to jest też okrutna. To był strach. Klikanie tych kół przez 2 czy 3 dekady, nawet czasami teraz jak mówię na te tematy, trudno uwierzyć. Ja słyszę ten klikot tych kół. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Ile tego można słyszeć? I w końcu to wchodzi w człowieka psychikę. Ten klikot, jeżeli jest takie polskie słowo, człowiek nieświadomie przypomina sobie i to reaguje na życie. Człowiek w tych warunkach to się zaczyna przyzwyczajać do tego, ale co było okropne, w pierwszych paru dniach w tej lepiance, pchły, tam kozy chodziły i kury, drzwi były otwarte, czyli myśmy żyli ze zwierzętami i to był również szok. W pierwszych paru dniach ci dobrzy kozacy, bo nie było do jedzenia, dali troszeczkę nam placka pieczonego z mąki i oni ser robili z kozy mleka. Ten ser wisiał mokry oczywiście w takim woreczku i to wisiało na ścianie. I pierwszy raz to pamiętam do dzisiaj, jak dali nam, mama mówi zjedz coś, bo już myśmy nic nie jedli, to w zębach czuję, że coś tak gryzie się. I nie wiedziałem, co to jest, to wyplułem trochę do ręki, patrzę, że to były muchy. No oczywiście, jak zobaczyłem, że to były muchy, to zwymiotowałem i mówię mamy, że nie będę tego jadł. A ona mówi, dziecko, my nie mamy nic innego. Nie zachowuj się tak, podziękuj Bogu, że ci dobrzy ludzie dali nam coś do zjedzenia. No i oczywiście później przez te 2 lata to oni byli naprawdę dobrzy dla nas i mama często zamieniała się z nimi trochę biżuterią czy haftowanymi chusteczkami. Mama i Zosia haftowały, pocinały prześcieradła na kawałki. Dla tych kazaków to było czymś, co nigdy w życiu nie widzieli. Jak patrzyłem na głód, matka klęczy na zamarzniętej podłodze. Modli się do Boga o powrót ojca, żebyśmy mieli coś do jedzenia i nie ma nic. I teraz nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten sam Pan Bóg, co parę miesięcy przed tym, wszystko nam dał. I ni stąd, ni zowąd, ten sam Pan Bóg, pytałem siebie, czy On nas nie widzi, czy On nas nie słyszy. Nawet pytałem się mamy, czy my jesteśmy w piekle i nie wiemy, że to się stało. starsi ludzie to patrzą na te rzeczy przerażeni, ale nie zdają sobie sprawy, co dziecko może przeżyć. Pomimo, że była mama ze mną, brat i siostra, świat się zmienił. Jak myśmy się przeprowadzili od Kazaków do małej miejscowości, co się nazywa Siemieziorka, to na początku tam posłali brata i siostrę do ciężkiej pracy, to mama, żeby ich zaoszczędzić, zmusiła NKWD, bo tam było prawo, że do 16 czy ilu lat ktoś mógł iść do szkoły. I to się stało. Nawet brat był trochę starszy i też się udało, nie wiem w jaki sposób. Mnie natomiast, zamiast dać do szkoły, to co mama powiedziała mnie? Bo nie chcę, żeby zatruli tobie twój mózg komunizmem. A ponieważ jak oni wszyscy poszli, mama do pracy, a brat i siostra do szkoły, ja byłem sam. Miesiąc za miesiącem, ja nie miałem się z kim bawić. I matka mnie mówiła, nie rozmawiaj z Rosjanami, żeby się boję, żeby komunizmu ciebie nie nauczyli. Ona zawsze zwracała mnie uwagę, nie zapomnij, kim ty jesteś. Że jesteś Polakiem, byłeś wychowany w dobrym domu chrześcijańskim, w Polsce, w patriotyzmie i my wrócimy do Polski. Czyli nadal chciała mnie utrzymać w wychowaniu takim, jak powinien być jako grzeczny chłopak polski. I jestem wdzięczny do dzisiaj z jednej strony, ale muszę się przyznać, że z drugiej strony stworzyłem inny charakter, do którego byłem zmuszony, jak spotykać się z ludźmi, którzy byli okrutni dla mnie, to nie można być tym malutkim chłopaczkiem polskim, który zawsze jest, dziękuję pani, dziękuję mamusiu. Świat jest okrutny, czyli najtrudniejszą rzeczą w życiu to się nauczyć, jak być dobrze wychowanym człowiekiem i umiejętność zachowania się z ludźmi, którzy są nie lepsi jak zwierzęta.
Wiosną 1942 roku mały Wiesio ze swoją mamą i siostrą uciekają z miejsca zsyłki z Kazachstanu. Podążają na południe Związku Radzieckiego za armią Andersa, gdzie od kilku miesięcy jest już ich starszy brat. Z obozu przejściowego dla cywilów w Turkmenistanie ewakuują się okrętem Kaganowicz do ówczesnej Persji. Nareszcie są wolni.
Pachlevi była kwarantanna przez parę tygodni. Matka już chorowała, głodowała. Ja zachorowałem na różne jakieś choroby, byłem w koma dla namiotów dla dzieci na piasku. A na tych piaskach to mieli od słońca takie bambus, taki daszek mały. Ja zachorowałem, jak doszedłem do siebie, nie wiem po ilu dniach czy po tygodniu, poszedłem tam, żeby zobaczyć, gdzie ten obóz był. Tam nic nie było. I teraz, czy pani może sobie wyobrazić chłopca, który znalazł się na perskiej ziemi, nawet na wolności, bez matki, bez siostry, bez brata, bez ojca, tylko my wylatały u góry. I w ten czas, nie po raz pierwszy, spytałem siebie, gdzie jest Pan Bóg? Czy On mnie nie widzi? Ja nie mówię, nikomu nie powiedziałem, że dzisiaj nie wierzę w Boga, ale ja mówię o tym chłopcu, co ma 9 lat, który się znalazł na ojczyźnie, przy jakimś morzu. My wylatają i wróciłem do tego namiotu, gdzie byłem. Pytam się tej pielęgniarki, gdzie jest moja mama, gdzie jest siostra? A one mówią, nie wiemy. Prawdopodobnie wyjechały do Teheranu, tak jak większość ludzi. I teraz ja jestem zapakowany na ciężarówce z obcymi ludźmi i dojechaliśmy do Teheranu, gdzie nas rozpakowali, to był lotniczy hangar. Tam są setki ludzi, leżą na tym cemencie, tam dali im trochę koc. Ja nie wiem, co sobą zrobić. To chodzę pomiędzy nimi. Co mam zrobić? była jakaś kobieta, która miała trójkę dzieci. No i ona pyta mnie się, co ja robię, czy jestem sam? Co ja mogę odpowiedzieć? No pewnie, że jestem sam. I to ona mówi, no to połóż się tutaj z moimi dziećmi. I dni idą. Nikt nie wie o niczym, bo tam tysiące ludzi przyjechało, wojskowych i cywili. Po pewnym czasie, będąc w tym hangarze, znalazłem siostrę i szukamy mamy przez tygodnie. Siostra chodziła wszędzie po różnych szpitalach i w jednym dniu znalazła ją, niestety godzinę po jej śmierci. Myśmy się spotkali, jak wracała. Widziałem z daleka, że niosła jej buty i płakała. Dowiedziałem, co się stało. Pokazała kolczyki i te buty i mówiła, że to jest jedyna rzecz, co została po naszej matce. Te buty, które siostra niosła, przeszły tysiące kilometrów prowadzić nas do wolności.
Teheran, Bagdad, Bejrut, Gazir. Po Bliskim Wschodzie nastoletni już Wiesław i jego siostra Zofia tułali się po różnych obozach, sierocińcach, rodzinach zastępczych przez następnych 6 długich lat. W końcu udało im się wyjechać do Anglii. Tam przez prawie 2 lata Wiesław czekał, aż jego ciotka mieszkająca w Chicago załatwi mu wizę emigracyjną do USA. Kolejny okręt powiózł Wiesława w ostatni już etap jego tułaczki na kontynent amerykański. Był listopad 1949 roku.
Ja sam wiedziałem, że byłem w tym samym ubraniu. Nigdy tam się nie kąpałem, bo byłem za chory. I teraz ta biedna ciotka siedziała koło mnie w tyle auta. I przed jedzeniem ciocia mówi delikatnie, no wiesz, Wiesiu, ty tak podróżowałeś, ja już mam przygotowaną łazienkę dla ciebie, pójdź się wykąpać. Do dzisiaj siebie widzę tego 16-letniego chłopca. Ona mnie pokazuje, gdzie jest łazienka, wchodzi do środka, woda jest przygotowana. I mówi, spróbuj, włóż rękę i sama włożyła łokieć. Jedną literę się tylko pomyliłem. Moja ciotka próbuje mnie tym łokciem, czy woda nie jest za gorąca, czy za zimna. Ja nie mogłem uwierzyć. Ja pani powiem, dlaczego to był taki cud. W 10 latach tułaczki po świecie ja nigdy nie kąpałem się w wannie, oprócz domu w Polsce. Nigdy. I co jeszcze? Ciocia mówi, tutaj mam dla ciebie ręczniki. Ja patrzę, 3. Jeden pod spodem taki duży, drugi troszeczkę mniejszy, a trzeci malusieńki. A na tym ciocia mówi, tutaj masz mydło, co możesz sobie użyć. A ja sam siebie pytam, po co człowiek potrzebuje 3 ręczniki? Nie wiedziałem dosłownie, co z tym zrobić. Z tego powodu, że przez 10 lat tułaczki myśmy się wycierali szmatami. Ja poświęciłem swoją emeryturę 15 lat już na rozpowszechnienie tragedii Polaków deportacji i o Katyniu w rękach Sowietu, co ja nazywam żywą historią. Człowiek tylko żyje jeden raz w życiu. Dokument nic nie znaczy, tylko jego życie. Czy to było smutne, czy okrutne, czy przyjemne. Przekonałem się, że jedyny sposób uświadomić inne narody, zwłaszcza w Ameryce, bo my jako Polacy narzekamy, że Zachód o nas nic nie wie. I najłatwiej dojść do człowieka, jeżeli się opowie to jako ludzka opowieść, że ja byłem jeden z nich. Ja byłem sierotą. Ja straciłem ojca w Katyniu. Matka zmarła, jak wyprowadziła nas do wolności. A teraz jako starszy człowiek słowo wolność ma inne znaczenie, jak miałem 7 lat. W ten czas dopiero uczyłem się, co to jest niewola w tym sowieckim piekle.
Wiesław Adamczyk swoje wspomnienia zawarł w książce pod tytułem Kiedy Bóg odwrócił wzrok. Mimo, że nigdy wcześniej nie zajmował się pisaniem, udało mu się wydać swoją opowieść w prestiżowym wydawnictwie Uniwersytetu Chicagowskiego. Książkę przetłumaczono na język polski.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany W cieniu małego chłopca.